Bardzo dziękuję za takie szczegółowe przedstawienie. Rzeczywiście wczoraj się udało, jak jadąc do Krakowa, przejechać przez Szczypskie Pleso i mogę powiedzieć, że tam jest śnieg i nawet zadymki w ogóle zawieje, działają wyciągi i jest bardzo przyjemnie, ale niestety nigdzie poza tym miejscem nie znalazłem, więc polecam. Chociaż nie polecam teraz na jutro, ponieważ bardzo dużo chętnych tam jest. Co do tematu, ja sobie to wyobrażam w ten sposób. W ogóle czuję się zaszokowany taką obecnością Państwa, ponieważ mi się wydaje, że ojcostwo to jest strasznie nieatrakcyjny temat. Wiąże się z nim jakieś takie przeświadczenie o jakimś ciężarze nie do uniesienia. To dotyczy oczywiście mężczyzn. W przypadku kobiet tutaj obecnych, to ja nie wiem. W każdym razie może oczekiwania, jakie chciałyby postawić współtowarzyszom życia. Generalnie o ojcostwie mówi się jako o czymś, co jest w wielkim kryzysie. I myślę, że nie ojcostwo jako takie jest w kryzysie. Czyli jeżeli już, to kryzys mają ojcowie z różnych powodów. Dlatego ja przyznaję, że zaintrygował mnie temat, który mi zadał brat Michał Kowerek, który tutaj tak organizował to spotkanie. Zaintrygował mnie z takiej strony, że mi się wydaje, że właśnie mój punkt obserwacyjny, jakim jest towarzyszenie małżeństwom w spotkaniach małżeńskich od kilkunastu lat, że on pozwala mi zobaczyć, no jednak jakby poznać też bliżej wielu ojców w praktyce, którzy jakby zmagają się z tym, jak być ojcem. Niekiedy się zmagają z tym, żeby w ogóle być, a niekiedy zmagają się z tym, jak być, niekiedy przeżywają takie olbrzymie porażki, że to nie tak miało być. I zastanawiałem się długo, jak oni się uczą tego, jeżeli już radzą sobie, bo niektórzy są tacy właśnie, którzy widać, że to jest takie właśnie życiowe powołanie, to bycie ojcem, że jest to takie miejsce, gdzie najbardziej jest z sobą. Zastanawiałem się, czy się tego uczyć, jak się tego uczyć. Dlatego jak Michał zadał mi ten temat, mówię, no dobra okazja, żeby pomyśleć o tym wreszcie tak na poważnie, jak się tego nauczyć, być ojcem. I on oczywiście, tak jak to teolog, chciał, żeby zacząć od Ojcze Nasz, czyli żeby zobaczyć, że Pan Jezus, kiedy chce nas jakoś doprowadzić do Boga, do spotkania z Bogiem, kiedy apostołowie zaintrygowali właśnie Jego modlitwą, mówią, naucz nas się modlić, on uczy ich, modlcie się Ojcze Nasz. To jest naprawdę bardzo ważny punkt, który pozwala nam wiele zrozumieć właśnie z tego, kim my możemy być w spotkaniu z Bogiem i kim On chce być w spotkaniu z nami. Stąd tak to tytułem przedstawienia tematu chciałbym najpierw się skoncentrować na tym, w jaki sposób możemy poznać Boga jako Ojca. To jest o tyle trudne, że każdy z nas, myśląc słowo ojciec, ma w głowie jakiegoś ojca. Takiego najbardziej bliskiego, swojego ojca, który nie radził sobie, swojego ojca nieobecnego, swojego ojca, o którym nie chciałby wspominać. Wiele osób tak ma właśnie, takie ma niestety skojarzenie. Jednak Bóg nam chciał siebie przedstawić jako ojciec. Coś jest w tym ważnego. Chciałbym spróbować to zobaczyć. A drugie, to chciałbym spróbować tak wspólnie z Państwem zastanowić się i może sprowokować trochę, bo ja będę patrzył na tę sprawę bardzo jednostronnie. To znaczy spróbuję w ten sposób sprowokować jakiś wewnętrzny dyskurs, nawet jeżeli się z czymś nie zgadzamy, to nie znaczy, że nie dowiadujemy się czegoś. Ja bardzo lubię takie konfrontacje intelektualne. Ktoś mi mówi jakiś pogląd, z którym ja się nie umiem pogodzić, muszę się nad tym zastanowić. Bardzo lubię tego typu prowokacje. Chciałbym w ten sposób próbować prowokować Państwa do pomyślenia o ojcostwie. I teraz już przechodzę do tej pierwszej części, czyli o Bogu Ojcu. Kiedy mówimy o Bogu Ojcu, to No jednak właśnie tak jak wspomniałem, mamy w głowie jakąś taką trudność. Mówimy, no jak to ojciec, jak to dzisiaj, czy dzisiaj jeszcze warto mówić o Bogu Ojcu? Być może dwa tysiące lat temu, kiedy ten układ społeczny był patriarchalny, to bardziej się trzymało kupy. Ojciec to był ktoś ważny, dzisiaj jest bardzo często ktoś kompletnie nieobecny. Jakoś czytając Ewangelię, wiemy, że jednak Pan Bóg dobrze wiedział i 2000 lat temu, i dzisiaj, dlaczego chce, żeby myśleć o Nim jako o Ojcu. Jeżeli dzisiaj mówimy o kryzysie Ojca, że Ojciec to ten rodzinny, to jest ktoś nieobecny, ktoś kto ucieka, jakieś tam towarzystwo kolegów, jakieś takie przysłowiowe ryby, kiedy ma wreszcie święty spokój, przynajmniej tak się o tym mówi, to warto pamiętać, że ten ojciec, o którym my myślimy, dokładnie wszyscy tutaj obecni, to jest ojciec, który także nie miał swojego ojca. Z bardzo różnych powodów, albo on zginął na wojnie, albo ten ojciec tak samo był nieobecny z różnych powodów, jak dzisiaj są nieobecni ojcowie. Druga rzecz, tu mówimy o ojcu nieobecnym, druga rzecz, myśląc o Ojcu, bardzo często spotykamy osoby, które traktują to jako takie bardzo ściśle określone i zaprogramowane zadanie. Być Ojcem, to znaczy Jozła, to się pojawia lista, co powinien umieć Ojciec, co powinien móc, co, kim jest, jaki jest i tak dalej. I czujemy, że nawet osoby, które ja przynajmniej spotykam bardzo często osoby, które szczerze starają się być Ojcem, i próbują się nad tym zastanawiać. Ale jeżeli, to jest moja obserwacja, ulegną takiemu przeświadczeniu, że tego można się nauczyć z jakiegoś katalogu cech i spróbują się dostosować do tego, jaki to powinien być ojciec, to ojcostwo nie wychodzi najlepiej. Znaczy jest to coś, albo ktoś bardzo zadowolony z siebie, ja przyznam, że teraz też nie swoje się czuję z takimi osobami, które mają przekonanie o tym, że wypełniają swoje życiowe zadanie w sposób doskonały. Czuję, że jest albo jakaś sztuczność, albo jakaś gra, albo jakieś nieporozumienie, że jednak z żadnego życiowego zadania nie można się wywiązać tak, żeby być z siebie zadowolonym. I nawet jeżeli takie osoby spotykam, to właśnie czuję, że to jednak chyba nie tutaj. Przed wejściem do kapitularza jest stolik z różnymi takimi pozycjami, które jakoś przybliżają ten temat, albo też próbują podejmować go, między innymi ostatni list styczniowy, w którym można znaleźć takie próbę opisu sytuacji Bartłomieja Dobroczyńskiego, znanego myślę, że tutaj bardzo dobrze. I on mówi taką tezę, że współczesna trudność z zdefiniowaniem, kim jest ojciec, bierze się stąd, że jesteśmy jakby po dwóch ważnych rewolucjach w sposobie życia ludzi. To znaczy z jednej strony rewolucja przemysłowa, która wypchnęła ojców z domów rodzinnych do fabryki, do miasta, do fabryki, która była poza domem rodzinnym, a przynajmniej w jakimś jego oddaleniu. I ojciec, który tam w różnym okresie historii różną ilość czasu spędzał, generalnie za dużo. Tak samo jak za dużo w początku rewolucji przemysłowej, tak do dzisiaj za dużo czasu spędza w tym miejscu. Ktoś coś powiedział, że nigdy człowiek nie będzie jakby niezadowolony z tego, że za mało czasu spędzał w firmie. Nawet jeżeli ta firma jest naprawdę czymś sympatycznym, jeżeli będzie miał jakieś wyrzuty sumienia życiowe, to raczej, że za mało czasu spędzał w domu. Druga rewolucja, jaką on sygnalizuje jako taki problem, to rewolucja, mówi, związana ze sposobem życia, czyli że migracja ze wsi do miasta powoduje to, że człowiek znajduje się pod otoczeniem nowym. Ja mieszkam teraz w Warszawie, tam znakomicie to widać. Szczególnie to widać w sytuacji jakichś świąt, szczególnie jak są 2022 święta obok siebie, tak jak w tym roku było. Nagle na czas świąt Bożego Narodzenia do stycznia, gdy Warszawa jest pusta, bo mieszkańcy Warszawy pojechali do swoich domów rodzinnych. Tam pracują i mieszkają w swoich domach, które są miejscem życia na dzisiaj, ale są to tylko rodziny takie złożone z rodziców i dzieci. W najlepszym wypadku mają gdzieś tam rodziców pod Warszawą. W każdym razie migracja do miasta, czyli zerwanie pewnej tradycji, powoduje coś takiego, że ten dorosły mężczyzna, który jest w domu, on nie przekazuje dziecku takiej mądrości życiowej, tylko taką, jaką dysponuje dzisiaj. Do wprowadzania w tajniki życia, w tajniki techniki, radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, służą terapeuci, nauczycielki, rówieśnicy i wydaje się, że tym takim procesem inicjacji do życia dorosłego zajmują się nie ojcowie, którzy właśnie zabierają dziecko po raz pierwszy właśnie na samodzielne łowy, tylko w jakiej postaci one by nie były, tylko to robią rówieśnicy, ta grupa subkulturowa w gruncie rzeczy. Ojcowie są do tego niepotrzebni, chociażby dlatego, że na przykład nie nadążają za techniką i dzieci 100 razy lepiej orientują się w tych sprawach technicznych, informatycznych, chociażby dzisiaj. Jestem pod ogromnym wrażeniem takiej wizyty u jednych moich znajomych, takich współpracowników obecnych, z którymi zajmują się takim tam środkiem, który się nazywa Stopociąg, czyli takim rodzicy i dzieci. I tam dziecko, które ma niecałe 2 lata, zasiada przed komputerem, włącza sobie program, który się chyba nazywa Sokrates i tam jest mnóstwo takich edukacyjnych gier, układanek, czegoś takiego. Widać takiego małego, co tak właśnie widać nad tą klawiaturą, tu myszkę ma, tu ekran i sobie robił jakieś układanki, gry, one tam mówią do niego, wie do nich, tam coś reguluje. Po prostu wpada na jakiś świat, wydaje się, że to są gry edukacyjne, znakomite w ogóle, piękne. W każdym razie jego ojciec w najlepszym wypadku może mu tą grę włączyć, ale już nie powiem, co to jest, co tam się za tym kryje. Traci autorytet, chociażby w takim czasie, że nie wie, jak ten świat jest skonstruowany. O tym, jak być mężczyzną, mężczyzna na ogół dowiaduje się nie od swojego ojca, tylko od kobiet. Od nauczycielek, które mówią, chłopiec tak nie postępuje, gdybyś był prawdziwym mężczyzną, to robiłbyś tak albo tak. Albo dowiaduje się od kobiety, z którą zaczyna być życiowy partnerem, od właśnie towarzyszki życia, takiej narzeczonej na dowolnym etapie jego życia. Od kochanki dowiaduje się, jak powinien być mężczyzną, ale to ciągle nie jest ta część wiedzy, którą wydaje się potrzebuje do tego, żeby nauczyć się jak być ojcem. Kontekst braku ojców, więc ja tak chciałem zasygnalizować, że rzeczywiście jest problemem, żeby jakoś nauczyć się myśleć na ten temat i o tym, jak być, to dotyczy w szczególności mężczyzn i jakby, nie wiem, pomóc być, to pewnie dotyczy kobiet. Naprawdę intryguje, zastanawiam się, dlaczego to jest tak dużo kobiet. Chciałbym się tego dowiedzieć. W każdym razie przechodzę już do tego tematu, próba wyjaśnienia tematu, czyli jest taka modlitwa, którą chciałbym zakończyć to nasze spotkanie, nie rozpoczynać, żebyśmy jakby w nowym świetle zobaczyli tą modlitwę, modlitwa Ojcze Nasz. I chciałbym do niej się odnieść, najpierw przytaczając kilka takich prawd wiary, które mówią o Bogu właśnie Ojcu. Taka podstawowa modlitwa i przestrzeń, w której się poruszamy, wchodzimy w nią z chwilą naszego chrztu, to w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest to, w imię Ojca znajduje się, w imię Ojca, znaczy w obecności Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech wszystko się dzieje. Czyli myślimy tutaj o Bogu, który jest Ojcem, Synem i Duchem. W Izraelu historycznie Bóg jest Ojcem jako Stwórca, to jest oczywiste, Bóg jako dawca życia, Stwórca świata, to jest Ojciec jako dawca przymierza, dawca prawa, który daje swojemu dziecku, Izraelowi, to prawo, żebym miał jak odnaleźć drogę do Ojca. Ojcem Króla Izraela. Ojciec Króla Izraela, takim tytułem był opisywany Bóg, jest opiekunem, w szczególności opiekunem ubogich. Ojciec troszczy się w szczególności o ubogich z ludu. Dogmatycznie, patrząc tutaj z punktu widzenia prawd, które jesteśmy w stanie poznać, Bóg jest Ojcem dlatego, że jest początkiem wszystkiego. Jest także dobrocią i miłującą troską. Stąd w określeniach Boga w języku starotestamentalnym używa się określenia miłosierdzie, miłosierny i miłosierna. Miłosierny i miłosierna. Tak jak miłosierny i tak jak miłosierna. W rodzaju żeńskiego i męskiego to nie przeszkadza w tym, żeby myśleć o Bogu jako o Ojcu. Miłosierna, troskliwa dobroć. I oczywiście praktycznie, kiedy myślimy o Ojcu, to w jakiś sposób On jest obrazem rodziców, którzy no niestety deformują Go. Deformują swoją bezradnością, tak jak każdy człowiek jest bezradny, sami nie wiemy do końca, jaka jest nasza postać, a jednak myślimy, że no, jeżeli Pan Bóg chciał mówić, żebyśmy mówili do Niego Ojciec, to jednak coś w tym się kryje. Bóg oczywiście przekracza macierzyństwo i ojcostwo rodziców. Przekracza w sensie, że w sposób doskonały wypełnia to, co najlepsze w obrazie ojca i matki, którym możemy być my ludzie. W każdym razie dogmat wiary na temat Boga między innymi tak mówi. Syn Boży jednorodzony, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światu, ze światłości, jest taki marginesik mały, ten Bóg z Boga, choć o złączenie Bóg z Boga, to nie znaczy, że jakaś tam część się Boga oderwała, tylko cały Bóg, cały w swoim bóstwie, ale złączony jak światło ze światłości. W starożytności było przekonanie, że promienie słońca to są takie wypustki słoneczne, którym słońce nas dotyka. Dlatego jak zasłonimy tą wypustkę, cień sobie zrobimy, to tak nas nie radzi. Jak zasłonimy, to dotyka nas słońce materialne. Było takie przekonanie w starożytności. Stąd to naturalna obserwacja naturalna jako światło ze światłości. Syn Boży jako promień z Ojca, który jest taką światłością, słońcem. Bóg prawdziwy, z Boga prawdziwego, to czym mówimy o Synu, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojciec, współistotny, wspólna istota. Tak to próbuje określić dogmat wiary, który my zresztą wyznajemy co niedziela, chociażby we mszy świętej. W każdym razie dogmat o Trójcy, o Bogu Trójcy jest taki. Trójca osób boskich jest jednością. Osoby boskie rzeczywiście różnią się między sobą i osoby boskie pozostają we wzajemnych relacjach. To są prawdy, które można po prostu znaleźć w katechizmie Kościoła. Miejscem, w którym możemy coś o Bogu się dowiedzieć, tak wprost jest modlitwa Ojcze Nasz. Wyraźnie pochodząca od Jezusa, który chce, żeby tak Boga poznawać. Właśnie sposób modlenia się to jest też sposób poznawania Boga. Sposób poznania Boga, który uwzględnia judaistyczną tradycję, ponieważ tą modlitwą Ojcze Nasz może się modlić każdy pobożny Żyd. Uczy relacji uwielbienia, prośby o opiekę i prośby o wolność od zła. Bóg to jest ktoś, kto jest godzien uwielbienia, ktoś, kto troszczy się o nas i ktoś, kto gotów jest uwolnić nas od zła. Wiara w Boga Ojca jest objawiona, ponieważ jak widać, chociażby w tym zapisie modlitwy Ojcze Nasz, jest objawiona, po prostu zapisana wprost w Biblii, wyraźnie pochodząca od jako słowa Jezusa, ale oprócz wiary w Boga Ojca, my mamy oczywiście problem z opisaniem. Jak widzieliście Państwo, ta próba układu tych praw wiary, no one wszystkie posługują się tymi pojęciami, które są zaczerpnięte z Biblii, a zarazem tak wyjaśniają, jak umieją. Znaczy, że mamy je w wierze przyjąć za fakt. I pytanie, jakie sobie koniecznie trzeba postawić, to takie, czy Bóg Ojciec to jest nasze wyobrażenie Boga, czy odwrotnie? Czy Bóg chciał nam siebie przedstawić jako Ojciec? To są naprawdę różne kierunki myślenia. Łatwo postawić zarzut, że nasze wyobrażenie, że chcielibyśmy, żeby był Bóg, który będzie takim prawdziwym Ojcem, jakiego nam brakuje. Czyli Bóg, który jako wytwór tego, co niezrealizowane w naszych pragnieniach spotkania z Ojcem naturalnym. Odpowiedź Kościoła, tu jest z wprowadzenia do chrześcijaństwa kardynała Ratzingera jeszcze, mówi tak. Bóg jest taki, jak nam się okazuje. To na tym jest fundament wiary Kościoła. Bóg jest taki, jaki nam się okazuje, a nie, Bóg nie okazuje się w taki sposób, w jaki nie istnieje. Znaczy, jeżeli Bóg okazuje się nam jako Ojciec, to znaczy, że Bóg istnieje jako Ojciec. Nie jest tak, że Bóg istnieje w jakiś zupełnie inny sposób, a na nasz użytek przedstawia się jako Ojciec, żebyśmy zrozumieli, że On jest spełnieniem naszych pragnień, które kierujemy do rodziców. Pytanie. Co wnosi w naszą relację do Boga prawda o tym, że Bóg jest Ojcem? Co wnosi w nasze powołanie do ojcostwa? Spotkanie z Bogiem Ojcem i poznanie Boga Ojca. Najpierw powiedzmy sobie tak w skrócie, żeby uwolnić się od takich, no jednak, przesądów, które wszyscy pewnie mamy, jak nie myśleć o Bogu. Bóg nie jest uniwersalnym wyjaśnieniem tego, czego nie da się ogarnąć nauką. To znaczy tak, że jeżeli nie wiadomo, kto stworzył świat, no to mówimy Bóg. Teraz nauka mówi, tak, my już wiemy wszystko, co się działo, ale właśnie tam ileś milisekund od początku tego Big Bangu jest nie do wyjaśnienia, bo tam się załamują wszystkie prawa fizyki, więc chrześcijanie twierdzą, że tam jest Bóg Ojciec, a potem reszta prawa fizyki. I oczywiście ktoś policzy to jeszcze do jednej potęgi więcej i tam wyjdzie mi jakiś mikrosekund, czy tam nie wiadomo, czy jakich tam nanosekund. I teraz będzie, że Bóg to jest tam, gdzie jest ten obszar nie do wyjaśnienia. Jeżeli myślimy, że Bóg jest jakby dopełnieniem tego, czego nam brakuje w poznaniu świata, to wpadniemy oczywiście w pułapkę taką, że Bóg będzie bez przerwy wycofywał się ze świata, w miarę powiększania się obszaru naszej wiedzy. Także Bóg nie jest tą słynną pociechą dla ludu, czy opium dla ludu, które, że jeżeli wiemy, jak sobie poradzić ze swoim trudnym życiem na ziemi, to mówimy sobie, no dalej jest taki Bóg, Ojciec w niebie, On kiedyś nad właśnie weźmie na te chmury, tam będzie właśnie przyjął. To nie jest ktoś taki właśnie, który pozwala nam oswoić się z naszą śmiercią, z naszym cierpieniem, z brakiem Ojca. Właśnie mówimy, o, tu nie masz dobry układ rodzinny, ale Bóg jest takim Ojcem, który jest prawdziwy. Bóg nie jest też realizacją duchowej potrzeby człowieka, że każdy człowiek ma jakąś taką duchową potrzebę. Ciągle w tych wyjaśnieniach, takich fałszywych, ja bym był tym, któremu Bóg jest potrzebny. Tak, ja jestem w centrum całej teologii. Boga, czyli Boga nie należy szukać jako przedłużenie własnego ja. Boga też nie warto szukać jako jakiegoś przedmiotu w tym świecie. Nie należy go szukać jako takiego właśnie silnego faceta, jako siły natury. Jako takiego napastliwego prawodawcy, który daje dosyć nieprzychylne nam przykazania, chociaż ogranicza się w swojej takiej aroganckości, bo tylko 10, ale 6 zostawił. Bóg nie jest też taką wewnętrzną zasadą życia, czyli te wszystkie obrazy, gdzie Bóg byłby częścią nas samych, albo jakimś urzeczywistnieniem duchowym, jakichś naszych wewnętrznych oczekiwań, te obrazy należy odrzucić. Czujecie Państwo, że zaczyna nam się brakować źródeł, skąd w takim razie spróbować opisać, jaki ten Bóg Ojciec jest. I znowu sięgnę do wprowadzenia do chrześcijaństwa kardynała Ratzingera i on mówi tak, ja przyznaję, że jak zacząłem myśleć o tym temacie, to się mam, po prostu mówię, no gdzie ale u Ratzingera wprowadzenie do chrześcijaństwa, to musi coś być o Bogu Ojcu. No i z ledwością, tam jak się obejrzy jego spis treści, no to nie ma gdzie szukać. To znaczy pierwsza część to jest o Bogu Trójcy i tam oczywiście no, są ślady, ale w gruncie rzeczy ciągle to jest pozostawanie w tym obszarze tak ściśle dogmatycznym, gdzie się mówi o relacjach Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego, a druga część olbrzymia i taka warta czytania, ale uciążliwa, bo no, ze względu na jednak stopień takiej dużej trudności, co mi ona sprawia trudność, druga część jest o Jezusie Chrystusie, prawdziwym Bogu. No i o Bogu Ojcu, ani rozdziału tego, o samym Ojcu, z Ojcostwie. Stąd bym wywiódł przesłankę do poznania, jako metodę do poznania Boga. Uznać, że jeżeli Bóg chce się nam objawić, to znaczy, że jako Ojciec, to znaczy, że to ta prawda o Ojcu jest do czegoś potrzebna, żeby z Bogiem się spotkać. A druga przesłanka, jaką się posłużę w tym oglądaniu Boga Ojca, to jest tak, że drogą do poznania Boga Ojca jest poznanie Jego Syna. I to jest w zasadzie główny temat tego spotkania pierwszego, dzisiejszego, pierwszego. I idźmy tym drogą. Przez poznanie Jezusa najprawdopodobniej możemy bardzo wiele dowiedzieć się o Bogu Ojcu. Pytanie o istotę chrześcijaństwa, ponieważ warto sobie takie pytanie zadawać. Co to jest? To bycie wierzącym i religijnym. Czym szczególnym jest chrześcijaństwo wobec innych religii? Niekiedy jak ja pytam ludzi, którzy jakoś tam próbują zmagać się z powrotem do Pana Boga, pytam, a co ci się wydaje najważniejsze w naszej wierze? Gdybym jak to, co chodzi do kościoła? Prawda. Ale najczęstsza odpowiedź jest przykazania. Przecież przykazania od Pana Jezusa, chociażby historycznie, są odległe o prawie 15 stuleci i są taką, można powiedzieć, mądrością starożytności, która w judaizmie też znajduje jakąś swoją konkretyzację, jest właśnie objawieniem Boga, który zawiera z człowiekiem przymierze na górze Syna. W każdym razie na pewno to nie jest specyficzne dla chrześcijaństwa, jeżeli to jest tradycja judaistyczna. Jest pytanie, co jest specyficzne dla chrześcijaństwa? I jakie są odpowiedzi niewystarczające? Że w chrześcijaństwie centralnym nie wydaje się osoba i jednostka. Bo wydaje się, że chrześcijaństwo rzeczywiście tą sprawę osoby ludzkiej prowadzi bardzo daleko. Stąd myślimy o pojęcia humanistyczne dzisiejsze. One się gdzieś tam rodzą z tego, że chrześcijaństwo tak bardzo pokazało godność każdego pojedynczego człowieka. Albo, że odpowiedź niewystarczająca, że w chrześcijaństwie Bóg objawia się jako Ojciec wobec każdego człowieka i każdy człowiek może z nim być w relacji. Znowu, to nie jest specyficznie chrześcijańskie, ponieważ chociażby z judaizmem ma coś wspólnego, na pewno muzułmanie w ten sposób także myślą o Bogu. Inni mówią oczywiście, że chrześcijaństwo tym się różni od innych, że poza tymi prawdami dogmatycznymi, które są podobne chociażby do wyznania judaistycznego, miłość bliźniego jako taka zasada wydaje się taka najdoskonalsza etyka, która nie wypływa z żadnej normy, tylko z takiej hojności daru osoby podobnej do Chrystusa. I znowu, nikt nie przeszkadza, żeby ludzie potrafili być męczennikami, ofiarować się w darze poza chrześcijaństwem. I oczywiście to robią. Co gorsza, te wszystkie pojęcia, czyli wywyższenie jednostki, relacja z Bogiem, który nam się objawia jako Ojciec i ta etyka miłości bliźniego, one da się łatwo sfalsyfikować w taki sposób, że można podać dokładnie równorzędne argumenty tym przeciwny. Można powiedzieć, że chrześcijanie to wspólnota, tak? Czyli co to, jednostka, wspólnota. Można powiedzieć, że wspólnota kościoła jest najważniejszym fenomenem chrześcijan. To właśnie wspólnota grzeszników. Mamy teraz jeszcze w czasie, kiedy wyraźniej jeszcze to widzimy niż kiedykolwiek. I wspólnota jest to siłą chrześcijaństwa i specyfiką. Albo możemy powiedzieć, Bóg, który się pokazuje nam jako Ojciec, równie dobrze możemy powiedzieć Bóg, który jest niedostępny. Potrzeba pośrednictwa, Zbawiciela, Kościoła, aniołów. Pośrednictwo w Kościele jest czymś, co daje człowiekowi zdolność do spotkania z Bogiem. A propos miłości bliźniego jako takiego czegoś specyficznego w chrześcijaństwie, można powiedzieć równie dobrze, że taka absolutna deklaracja, że miłość Boga jest na pierwszym miejscu, ona bardzo łatwo może zostać tak wydedukowana jako zniesienie tej zasady pierwszeństwa miłości bliźniego. Pan Jezus wyraźnie mówi, jeżeli ktoś idzie za to, a nie ma w nienawiści ojca, matki, siostry, tam braci, to nie jest w ogóle godzien spotkania z Bogiem. Można by nie Pan Jezus znosi zasadę miłości bliźniego jako zasady wspólnoty chrześcijańskiej. I tutaj, co w takim razie jest tą istotą chrześcijaństwa? Coś więcej niż miłość. Coś więcej niż miłość. I tak mówi z kolei Romano Guardini, który wydaje mi się ważnym bardzo autorem wokół tej tematyki. Mówi tak, chrześcijaństwo to specyficzna zdolność człowieka, kiedy człowiek wyjęty z kontekstu historii, środowiska, miejsca, staje w swojej wewnętrznej głębi twarzą w twarz z Bogiem, Ojcem Jezusa Chrystusa, naszego. Powtórzę to, bo wydaje mi się to kapitalne, takie syntetyczne przedstawienie istoty rzeczy. Chrześcijaństwo to coś więcej niż miłość. To specyficzna zdolność każdego człowieka, kiedy wyjęty z kontekstu historii, niezależnie od tego, w jaki sposób, właśnie jakimi pojęciami się posługujemy, do zrozumienia siebie i świata otaczającego, staje w wewnętrznej głębi twarzą w twarz, czyli bardzo osobiście, osobowo i osobiście, z Bogiem, Ojcem Jezusa Chrystusa, naszego Pana. I to naszego Pana bym tutaj bardzo podkreślił o tyle, żeby poznać możemy w gruncie rzeczy, w najpełniejszy sposób właśnie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ponieważ On wyraźnie się nam chciał pokazać, można o nim przeczytać historię, można na temat spotkania z Nim przeczytać właśnie słowo, które bez wahania można powiedzieć na żadnej mierze nie myli. Miłość, życie można odkrywać jako takie wspólne, naturalne zdolności człowieka. To jest specyficzne w chrześcijaństwie, w którym nie ma, jakby nie da się wyprowadzić jakichś naturalnych przesłanek, da się wyprowadzić tylko z samego chrześcijaństwa. To osoba Jezusa z Nazaretu, Syna Bożego, Zbawiciela. Jezus z Nazaretu. Teraz jesteśmy w tym okresie, ledwo co po Bożym Narodzeniu, jeszcze można kolędy śpiewać w kościołach. I to, że właśnie Bóg stał się człowiekiem, Jezusem z Nazaretu, dla naszego zbawienia, to jest coś, czego nie da się wyprowadzić z żadnych naturalnych przesłanek, a to jest istotą naszej wiary. Istnienie Jezusa z Nazaretu jako postaci historycznej, Jego los, Jego dzieło, które zostawił, to jest ktoś, z kim można się związać na zasadzie takiej wyłącznej przynależności. Ktoś, do kogo można należeć, jak do kogoś ukochanego. Z kim, jeżeli uda się nam pielęgnować więź z Nim, to znaczy, że jesteśmy chrześcijanami bez wątpienia. I to pielęgnowanie z tym relacji, to może być pielęgnowanie relacji uwielbienia, to może być relacji prośby, to może być relacji prośby o przebaczenie, pokutni, który się nawraca, z całą pewnością pielęgnuje osobistą relację z ukochanym, do którego powraca. Wszystko, co robimy, od Niego może, do Niego może prowadzić, od Niego może pochodzić. Wszystkie nasze obowiązki, zadania, wybory moralne ze związku z Jezusem można wyprowadzić. W tym świetle możemy powiedzieć, że całe stworzenie powinno zrezygnować z takiej pozornej samodzielności, że my sobie sami poradzimy na rzecz związku z Jezusem. Tak, poradzimy sobie wtedy, kiedy będziemy w związku z Jezusem Chrystusem, W związku z czym chrześcijaństwo to nie jest żadna nauka, żadna abstrakcja, żadne jakieś dopełnienie tego, czego nam brakuje w naszym poznaniu naturalnym tutaj świata, tylko Jezus, Zbawiciel, umiłowany. Życie chrześcijańskie to związek z Nim. Jeżeli to robimy, to znaczy, że żyjemy pełnią życia chrześcijańskiego. Jeżeli to robimy, wszystkie zadania odczytamy z tego związku. Jezus ujawnia, kim jest i jaki jest Bóg. Nie jest podstawą świata, nie jest boskością rozlewającą się w świecie, nie jest takim panem, stwórcą, samowładnym, ideą najwyższą. Chrystus ujawnia, kim jest Bóg Ojciec, wtedy, kiedy Jezus mówi: Ojciec mój, Ojciec mój, Ojciec Jezusa Chrystusa. Ja teraz mam takie wspomnienie z gdzieś jeszcze Jan Paweł II żył. Jakiś młodzień, no nie wiem, kto zrobił taki teledysk, nie wiem, dysk taki, Abba Ojcze. Znacie to Państwo. W każdym razie, mi się wydaje, że to się ukazało też w wersji polskiej. Ja to pamiętam w tej takiej wersji bardziej międzynarodowej. I tam jest pośród takich różnych fragmentów jego katechezy o Ojcostwie Boga. I w którym momencie tam jest taka przepiękny jakiś fragment tego, kiedy Jan Paweł mówi: On jest właśnie o ojcostwie Boga jako Ojcu Jezusa Chrystusa. Właśnie On jest Ojcem Jego. Ojciec, On jest Ojcem Jego, On jest Ojcem moim. Właśnie jakby przez to, że Bóg Ojciec może być Ojcem Jezusa, mówi Jan Paweł II, On może być także moim Ojcem. To jest tak bardzo dramatycznie, niezwykle wzruszająco pokazane. Bardzo polecam. No, niemalże jaką modlitwę, tak? To właśnie tego katechizmu. Czego chce Ojciec? Tego, co ujawnił w życiu, słowach i śmierci swojego Syna. Co ujawnił? Jeżeli przyjrzymy się Jezusowi, to oczywiście oprócz chwili radości, bo nazywali go żarłokiem i pijakiem, imprezowiczem, byśmy powiedzieli, nie stronił od imprez w podejrzanym towarzystwie. W każdym razie oprócz tego widzimy mnóstwo właśnie trudu, cierpienia, odrzucenia, samotności, takiego zmagania się właśnie z niezrozumieniem. To jest ktoś nieustannie obecny. Pytanie, które powinniśmy sobie postawić. Co to za ojciec, który nie potrafi zapewnić swojemu synowi tutaj na ziemi bezpieczeństwa i przyjęcia przez ludzi? Co to za dziwny ojciec? Skąd taka słabość Boga, który posyła swojego syna do świata, a ten syn jest odrzucony, niezrozumiany, zabity w końcu? Skąd taka, możemy powiedzieć, z drugiej strony siła zła, które my nosimy w sobie, która potrafi zamknąć się na Zbawiciela, odrzucając go właśnie razem z tym, kto za nim się kryje, z Ojcem. Co to za Bóg, który zgadza się na coś takiego? To jest specyfika chrześcijańskiej wiary. Mówimy, to jest Jezus Chrystus, to jest On, który objawił nam swoją osobę, objawił nam Ojca. W religiach monoteistycznych chociażby, w judaizmie, wśród Mahometa, to jest jakby dwie drogi poznania przecież tego samego Boga, tam jednak Bóg jest tym, który zwycięża. To jest Bóg zwycięstwa, który jest Panem, który z całą pewnością wszystko kontroluje w tym świecie. W chrześcijaństwie Bóg nie jest zwycięstwem. Bóg jest jakby współuczestnikiem tej przegranej Jezusa z Nazaretu, tej ludzkiej klęski, która dopiero jakby w głębszy tej warstwy, jako sens okazuje się, że jest właśnie zwycięstwem. Bóg staje się człowiekiem, czyli Bóg szczerze zainteresowany losem człowieka. Poprzez historię Izraela Bóg przygotowuje lud Izraela na to, żeby mógł posłać do świata swojego Syna. I ten Syn, jak już tylko może znaleźć się w tej świecie, jest odrzucony i zabity na krzyżu. Co to za Bóg, którego Syn doświadcza takiego losu? Mamy sobie takie pytanie zadawać. Tu jest inność chrześcijaństwa. Bogowie we wszystkich religiach to są potęgi świata. W chrześcijaństwie Bóg jest tym, który posyła Syna, który ponosi tutaj w świecie
porażkę.
Bóg jest spoza świata. Być chrześcijaninem to być w bliskiej relacji z takim właśnie Bogiem. W tym świecie żyć jakoś według podobnych reguł, według jakich żyje On ze swoim Synem. Nawet wtedy, kiedy ten świat, w którym znajduje się Jezus z Nazaretu, to jest świat mojego serca, w którym jest taki sam bałagan i takie samo odrzucenie, które nam towarzyszy przecież, jak patrząc na historię Jezusa. Historycznie dokładnie ten sam proces się dokonuje w moim sercu przecież. Tutaj temat, który chciałbym jako teraz, właśnie tutaj widzę, że pewna poruszenie na ławce tej takiej kontroluje tutaj czasu.
Prawda.
Taka życie ulgi, jak chciałem, mówię teraz ostatnia teza z tej z części pierwszej, to taki, w jaki sposób objawia się Ojciec w Chrystusie. O Bogu Ojcu właśnie samym, tak jak mówiliśmy, za dużo powiedzieć nie możemy. Ale jednak takie ślady takiego naturalnego poznania oczywiście mamy. Możemy powiedzieć, że Bóg jest twórcą świata, wszechświata. Bóg to jest jakaś wola stwarzania świata. Czyli dziś za tym nie kryje się nic innego, ponieważ świat nie ma uzasadnienia, nie jest Bogu do niczego potrzebny. Jeżeli w ogóle rozumiemy pojęcie Boga, no to Bogu nie potrzeba do istnienia tego, żeby był ten świat, który jakoś od Niego i zależy, albo który mu się tam właśnie oddaje uchwałę. Pan Bogu tej uchwały naszej nie potrzeba, w sensie takim dosłownym. Ale czyli za tym, za tą wolą stworzenia świata kryje się miłość. Z życia, z istnienia życia. Jeżeli jest taki fenomen jak życie na świecie, czy we wszechświecie, no to Bóg jest życiem. Jeżeli w Starym Testamencie mówiliśmy, Bóg jest, to Bóg jest właśnie prawodawcą i tym, który daje przymierze, wchodzi w jakąś relację, Bóg miłosierny, Bóg miłosierny. Myślę, że to jest bardzo ważne pojęcie, warto pamiętać o tym, że ono jest starotestamentalne. Bóg objawił jakoś w Jezusie pełnię swojego miłosierdzia, ale wyraźnie jest obecny w historii Starego Testamentu i taka sugestia, że dziś w Starym Testamencie postać Boga to jest tylko ten groźny, który tam wali piorunami, zabija i zsyła wojny, nieszczęścia, Hioba biednego prześladuje, to nie jest prawda. Co do Hioba, to uwaga, to tam diabeł prześladuje tego Hioba, chociaż Bóg o tym wie. Ale Hiob jest w gruncie rzeczy zadowolony z całej swojej historii, tak powiem żartobliwie tylko, bo mówi, że całe to jego nieszczęście doprowadziło go do tego, że teraz już zobaczył Boga twarzą w twarz, a dotąd tylko znał go ze słyszenia. Taka jest treść tej próby spojrzenia na Boga w Starym Testamencie. Boga można naturalnie poznać, ale najpełniej możemy go poznać właśnie w Synu, w Jezusie Chrystusie. Zobaczcie Państwo, jak mówi Jezus o swoim Ojcu. Mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie, w innym miejscu. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i Ojca. No to wprost podsuwa nam metodę poznania Ojca. A teraz już go znacie, mówi do apostołów, zobaczyliście. Oni widzą Jezusa, człowieka. Filip mówi, Panie pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jest w człowieku tęsknota, jakbyśmy Boga poznali, chyba byśmy wreszcie potrafili jakoś odnaleźć też pełnię człowieczeństwa. Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu odpowiada, Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Dalej mówi, kto mnie zobaczył, zobaczył także Ojca. Dlaczego mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Tak mówi do Filipa. Jezus Ojcu wielokrotnie mówi, właśnie pokazując siebie, mówi, patrzcie na mnie, Ojciec mi jest we mnie. Tyle razy mówiłem o Ojcu. Mówi, że a powinniście, to już powinniście wiedzieć, jaki jest Ojciec. Ale Jezus nie mówi tak, jakby zapraszając do wnioskowania. On raczej zaprasza do patrzenia. Patrz na Jezusa, a zobaczysz Ojca. W kazaniu na górze. A wyraźnie widać, tam są takie teksty wprost, właśnie Ojciec wie, czego wam potrzeba. On nawet o wróble się troszczy, to jak o was się nie troszczy. I kiedy mówiła, kiedy się modlicie, właśnie zamknijcie się w swojej izdebce, bo Ojciec widzi to, co w ukryciu. A kiedy się modlicie, mówcie, Ojcze nasz, który się w niebie, pełna modlitwy, to pełne spotkanie z Bogiem właśnie w Jego ojcostwie. Jednak Jezus nie mówi wnioskujcie, mówi patrzcie na mnie, a zobaczycie Ojca. Ja chciałbym teraz z Państwem na chwilę na Niego właśnie popatrzeć. W prologu do świętego Jana, do Ewangelii świętego Jana, Jan mówi, oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca. Czuliśmy, widzieliśmy, dotykaliśmy w kim? W Jezusie człowieku. Apostołowie widzieli to, co przekracza naturę. W postaci Pana objawia się coś, czego nie można zobaczyć bez Niego samego. Nigdzie w świecie, tylko w Jezusie można zobaczyć właśnie tajemnicę Boga. Jak to się dzieje? Spójrzmy na takie doświadczenie ludzkie, na oczywiście doświadczenie twarzy człowieka. Nie można zobaczyć duszy człowieka, ale dużo można wyczytać z jego twarzy. Patrzymy na twarz człowieka, szczególnie wtedy, kiedy on do nas zwraca się z miłością. To wtedy jakby widzimy coś więcej niż tylko tą jego twarz. Nie patrzymy na rys jego twarzy, na zmarszcz, na oczy, tylko widzimy jakby to, co się kryje w nim. Jeżeli ktoś jest nam nieprzyjazny, to raczej czytamy jego twarz po to, żeby jakby odczytać strategię, którą nam zagraża. Ale kiedy się do nas miłością, czujemy się bezpieczni, jesteśmy jakby naturalnie patrzymy poprzez tą twarz, widzimy jego duszę. Nawet bardziej można powiedzieć, że widzimy jego duszę niż jego twarz. Święty Jan mówi tak. To, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczyma, na co patrzyliśmy, czego dotykały nasze ręce. Bo życie z największej litery, że objawiło się. Myśmy je widzieli, świadczymy wam o tym i głosimy wam. To mówi o Jezusie, o słowie przedwiecznym Ojca. W taki sposób Bóg Ojciec wypowiedział się, witając, pokazując nam Syna. Kto mnie widział, mówi Jezus, widział Ojca. Mówimy czasami takie doświadczenie, wykapany ojciec, prawda? O dziecku, syny. I to tak, w przypadku maleńkich dzieci, bardzo często rzeczywiście bardzo widać podobieństwo rysów twarzy. Potem różne przemiany, mama się okazuje, tata się okazuje różnie tam historie. Tak jest w czasie rozwoju dziecka, ono naprawdę się zmienia, czasami bardziej jest podobne. Potem czasami dziadkowie się pojawiają w jego postaci. To bardzo są takie zabawne historie. Pamiętam z historii moich siostrzeńców, jak w ich rozwoju były różne postacie, babcie. Pamiętam małą moją siostrzenicę, która dzisiaj jest całkiem dorosła, która po prostu wykapana babcia. W ruchach coś po prostu. Ja teraz inaczej patrzę na moją mamę. Właśnie pamiętam to maleńkie dziecko, które tak naśladowało. Zupełnie naturalnie. W każdym razie mówimy o dziecku wykapane ojciec. Co to znaczy? Chciałbym skontrastować takie dwa stwierdzenia. Wykapany ojciec mówimy raczej w sensie pozytywnym. Jak mówimy niestety jak ojciec, to raczej mówimy w sensie negatywnym. Zresztą tak może. Też tak może być. W każdym razie spójrzmy na to wykapany ojciec, czyli coś bardzo pozytywnego. W twarzy dziecka widzimy twarz jego ojca. Niekiedy widzimy właśnie jakby w ruchach jego, w zalążku to, kim jest jego ojciec. Czasami lepiej rozumiemy dorosłego, kiedy patrzymy właśnie na to dziecko, które jakoś nam pokazuje tego ojca. Czasami właśnie trochę marszczymy się, mówimy, że no niestety właśnie jak ojciec, to już ma jak ojciec. W każdym razie w Jezusie, który jest właśnie wykapany ojciec, widzimy przede wszystkim Jezusa jako syna. Zobaczcie, że myślę, że rzadko myślimy o Jezusie, czy w ogóle nie myślimy o Jezusie jako ojcu. Czyli nie powiemy ojcostwa naszego Boga Jezusa Chrystusa. Prawda? To nie pasuje w ogóle. Czasami mówimy o nim brat, czasami mówimy Pan, Mistrz, Zbawiciel, ale nie powiemy o Jego Ojcu, o tym, że jest naszym Ojcem. Jego Ojciec jest naszym Ojcem. Jezus jest naszym bratem, to musimy oczywiście mówić z jakimś wielkim szacunkiem. Jezus jest całym sobą, jest Synem. Jest Synem w zachowaniu, w słowach, w myślach, w sercu. On ciągle jest Synem. On jakby nigdy nie występuje w swoim imieniu. On zawsze występuje w imieniu swojego Ojca. Gdzie najbardziej się pokazuje to Jego synostwo. Gdyby tak spojrzeć w Ewangelię, to myślę, że takim nadrzędnym słowem, niemodnym dzisiaj całkowicie, jest kategoria posłuszeństwa. Posłuszny woli Ojca. Szczególnie u świętego Jana, to ciągle podkreślam, on wręcz się szczyci, mówi, ja niczego od siebie nie mówię, tylko mówię to, co usłyszałem od mojego Ojca. Niesamowita tajemnica synostwa. Może w każdej sekundzie jest Syn. Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Nie szukał bowiem własnej woli, ale woli tego, który mnie posłał. Moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca, który mnie posłał. W Getsemani, w tym mleku przed śmiercią, mówi: Ojcze, Ojcze, mój woła do niego, Abba. Tatusi, to jest takie słowo bardzo, bardzo pieszczotliwe. Nie tak, jak ja chcę, ale niech tak, jak Ty chcesz się stanie. Na krzyżu jeszcze woła: Ojcze, Abba, w ręce Twoje powierzam Ducha mojego. Słuchasz Ewangelii, czy czytelnik Ewangelii dzisiaj, czytając Ewangelię, powinien sobie zadać pytanie, co to za Ojciec, który ma takiego Syna? To jest droga poznania Boga Ojca. Jakie on musi być potężny, jak bardzo musi kochać, jak bardzo poważnie traktuje los człowieka, że posyła swojego Syna, aby człowieka zbawił. Syn nie ma nic z ograniczenia wolności, nie ma nic takiego ze skazania na synostwo. Takiej ofiary losu. Nie ma nic z rezygnacji swojej osobowości, z zagubieniem się. Jezus nie jest ograniczony niczym. On jest w pełni sobą. Czujemy jakoś człowieczeństwo Jezusa, że ono było naprawdę doskonałe. On potrafi właśnie cieszyć się z cieszącymi, płakać z tymi, którzy płaczą. On znakomicie odnajduje się w sytuacji. Nie jest niczym ograniczony z powodu jakoś nadmiernie przerośniętej osobowości Ojca, bo nie jest niedojrzały z powodu tego, że miał Ojca nadmiernie opiekuńczego albo nadmiernie wyręczającego. Tylko w Jezusie nie ma nic infantylizmu, nie rozmiewiali we własne siły. On szczyci się tym, że jest Synem i to Jego synostwo jest pełnią Jego człowieczeństwa. Naturalne, swobodne, właśnie pokój takiego kogoś, kto ma za sobą kogoś, komu może być posłuszny. I to posłuszeństwo jest jakby pełnią Jego wolności. W najgłębszej telefon, to znaczy, że już naprawdę wypada kończyć, będę kończył, obiecuję jeszcze dwie minutki i od tego momentu zaczniemy. Ktoś, kto doskonale jest sobą wtedy, kiedy wypełnia wolę Ojca, właśnie nie czyni tego od siebie, ale właśnie w spełnianiu z Ojcem. Traktuje słowo Ojca jako swój pokarm. Moim pokarmem jest wypełnić wolę Ojca. Podobnie co Ojciec czyni Jego Syn. W takim razie ja chciałbym na przerwę zadać takie pytania. Zobaczcie Państwo, jakie to jest naprawdę inspirujące, a zarazem wstrząsające. Kim jest Ojciec, który decyduje się na śmierć swojego Syna, żeby stał się Zbawicielem i przez krzyż wyzwolił nas od naszych grzechów? Kim jest Ojciec, który decyduje się na wcielenie Syna Boga? Bóg staje się człowiekiem, taką mizerową, pyłkiem we wszechświecie. Kim jest Ojciec, który nie waha się narazić swojego Syna na poniżenie, odrzucenie, przeżywanie męki? Kim jest Ojciec, który wzbudza, jeżeli ta męka aż w nas wzbudza współczucie? Ja mam dzisiaj te takie wstrząsające obrazy z tego filmu Mela Gibsona, nawet jeżeli można go tam krytykować pod każdym względem, to cierpienie Syna jest tak bardzo mocno pokazane. Kim jest Ojciec, który posyła swojego Syna, który nie waha się posłać swojego Syna na taki los? Co to musi być pomiędzy nimi, żeby się na takie coś... Można powiedzieć, jak bardzo miłujący jest Ojciec, który gotów jest stać przy swoim Synu cierpiącym na krzyżu. Jak bardzo miłuje nas, Jeżeli gotów jest stać w swoim synu cierpiącym na krzyżu, to posłuszeństwo z Jezusa nie ma nic w sobie z rezygnacji. To ma raczej postać, jak bardzo Bóg chce obdarowywać nas. I teraz tą część zakończę takim stwierdzeniem tylko. I zobaczcie Państwo, że kiedy apostołowie widzą Jezusa, jak się modli, to przynosili zainspirowani i mówią, też naucz nas. I kiedy Jezus mówi, no to dobrze, to naucz was, to kiedy będziecie się modlić, mówcie, Ojcze nasz. Ja sam mówię te zebranie. Mówi, tak się modlcie, żebyście stanęli koło mnie w relacji do Ojca. Żebyście stali, módlcie się tak, żebyście się stali tak synami, jak ja jestem synem. W modlitwie Ojcze nasz jest właśnie uwielbienie, radość z Jego woli, prośba o życie, to ten chleb, prośba o przebaczenie, pojednanie, prośba o tą troskę bezustanną. Jaki jest Ojciec, objawił nam Syn w swoim synostwie. I chcę, żebyśmy my też poznawali Ojca, stawając się synami Ojca. I spróbujemy jeszcze od tego zacząć za ile?
15 minut.